Na początek kazania przeczytajmy tekst z listu do Filipian, drugi rozdział. List do Filipian, drugi rozdział. I przeczytajmy od trzeciego wersetu. Filipian 2:3. I nie czyńcie nic z kutliwości, ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze. Uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Niechaj każdy baczy nie tylko na to, co jego, lecz i na to, co cudze. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Sprawiedliwy, dobry Boże, chwalimy Cię za to, że w dawnych czasach mówiłeś do naszych ojców przez proroków, ale w tych ostatecznych dniach przemówiłeś do nas przez Twojego jednorodzonego Syna, który jest dziedzicem wszystkich rzeczy, który stworzył wszystkie światy, który przyniósł nam jasność Twojej chwały. On jest odbiciem Twojej osoby, Ojcze. I prosimy teraz, abyśmy niczym Maria i Józef, mędrcy, niczym pasterze, Symeon i Anna, żebyśmy i my mogli usłyszeć Twój głos, kiedy dzisiaj słuchamy Twojego czytanego i zwiastowanego słowa. Modlimy się o to przez imię naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Amen. Mamy pierwszy dzień nowego roku, weszliśmy w kolejny 2017 rok, odkąd nad mieszkańcami krainy mroków, jak mówi Izajasz, zabłysła światłość, czyli świętujemy kolejny rok panowania Chrystusa w tym świecie i wciąż znajdujemy się w okresie świątecznym, wciąż żyjemy w okresie Bożego Narodzenia, które tak naprawdę w tym kalendarzu liturgicznym Kościoła trwa nie jeden lub dwa dni, ale jest 12-dniowym sezonem, okresem, który się rozpoczął 25 grudnia, a kończy się 6 stycznia, a więc świętem Epifanii, świętem ilu króli? To zawsze jest pytanie, nie? 8, 6 czy 3? Świętem trzech króli, jak to się mówi. Dziś powiemy o jednej z najważniejszej rzeczy objawionej w Bożym Narodzeniu, która myślę też jest warta zaakcentowania w kontekście rozpoczęcia nowego roku. Rzeczą, którą byśmy nazwali uniżeniem Boga. To jest dobry temat na rozpoczęcie roku i też również na noworoczne postanowienia. Kiedy robimy postanowienia, to zwykle zauważcie, że dotyczą one, nie wiem, czy robiliście jakieś postanowienia, ale często dotyczą one naszych jakichś nawyków, rezygnowania z czegoś, dotyczą, nie wiem, diety, nabywania może jakichś nowych umiejętności. Rzadko kiedy mam wrażenie, że te postanowienia dotyczą naszego chrześcijańskiego charakteru, naszej postawy względem Boga i bliźnich. Dzisiejszy urywek mówi o jednej z najbardziej zapomnianych cech Boga i jednym z najbardziej zapomnianych aspektów naszego chrześcijańskiego życia, jakim jest uniżenie. Zwróćcie uwagę, że kiedy mówimy o atrybutach Boga, o atrybutach, czyli cechach Boga, jaki jest Bóg, to zwykle mówimy o tym, że Bóg jest sprawiedliwy, mówimy o miłości Boga, miłosierdziu, łasce, mówimy o chwale Boga, Jego nieskończoności, o Jego dobru, wszechwiedzy, wszechobecności, ale rzadko kiedy mówimy o Jego uniżeniu. Nawet w konfesjach z czasów reformacji bardzo często jest mowa właśnie o Bogu sprawiedliwym, Bogu, który zbawia, ale rzadko kiedy jest mowa o Bogu, który jest uniżony, Bogu, który służy. Tak? Dlaczego? Dlatego, że mogę przypuszczać jedynie, że brzmi to jak jakaś taka ujma na Bożym charakterze. To brzmi troszeczkę tak mało atrakcyjnie. Skoro Bóg jest pełen chwały, który jest wyniesiony ponad wszelkie stworzenie, to czasami myślimy, że no taki Bóg musi być kimś po prostu wyniosłym, kimś dumnym. I myślimy w ten sposób być może dlatego, że sami bylibyśmy dumni, wyniośli, może niedostępni, gdybyśmy zamienili się rolami, gdybyśmy byli bogami. Tak? O, gdybym tylko był Bogiem, to na pewno zrobiłbym z tym wszystkim porządek. Taką mocną ręką bym rządził tym światem. I myślę, no pokora może przystoi ludziom, ale nie Bogu. Gdybym był Bogiem, to bym zrobił z tym porządek. Pamiętacie pewnie film Bruce Wszechmogący. Wiem, jak to się skończyło. Na szczęście nikt z nas nie jest Bogiem. I Boże Narodzenie objawia nam właśnie zupełnie innego Boga, niż wielu sobie wyobraża. Objawia nam mianowicie wiecznego Syna Bożego, Stwórcę, Pana, Króla wszelkiego stworzenia, który uniżył samego siebie z naszego powodu. Przyjął postać sługi. I zwykle tym, co jest uniżone, zobaczcie, w naszym życiu mam wrażenie, że gardzimy, tak? Czujemy raczej respekt przed tym, co wyniosłe, co silne. Czujemy respekt przed Ameryką i Rosją, a nie przed Rumunią i Mołdawią na przykład. Czujemy respekt przed Jezusem Królem, a nie Jezusem Niemowlęciem. Kiedy mówimy słowo służba nawet w naszym języku, to traktujemy to po prostu jako wyraz jakiejś służalczości, jakiejś niższości. Ja pamiętam kiedyś rozmowę z jedną znajomą, która zapytała, no to jak ja jako chrześcijanka mam traktować moich niewierzących przyjaciół, jak ja mam traktować moją niewierzącą rodzinę po moim nawróceniu, tych, którzy mnie odwiedzają. Tak powiedziałem, z tego co pamiętam, mniej więcej coś takiego, że po prostu służ im z miłością, z radością. No i odpowiedź, co? Mam być ich służącą? No i odpowiedź, no nie. Masz im służyć, czyli innymi słowy, buduj autorytet chociażby w swoim domu poprzez ofiarną służbę. Jezus umywał nogi uczniom i w ten sposób ilustrował, co to znaczy być największym w Królestwie Bożym. Być największym w Królestwie Bożym to najwięcej dawać, a nie najwięcej przyjmować. I tego uczy nas Boże Narodzenie. Autorytet Boga manifestuje się w uniżeniu. Manifestuje się w niemowlęciu otoczonym pasterzami, zwierzętami, tak jakby Bóg mówił: weź miotłę i posprzątaj dom, ale najpierw ja chwycę miotłę i pokażę ci, jak to się robi. Tak, my najchętniej, no może zapomnielibyśmy o Jezusie niemowlęciu i skupiali się na Bogu pełnym chwały, na przykład Bogu z 6 rozdziału Księgi Izajasza, kiedy prorok widzi po prostu Boga w jego chwale i oddaje mu pokłon. Ale opis Bożego Narodzenia to zarówno opis Boga, który się uniżył, jak i tych, którzy się sami uniżyli i przyszli oddać pokłon uniżonemu Bogu. I teraz pomyślcie, czy widząc niemowlę, tak, niemowlę Jezus, oddałbyś mu pokłon w tym samym geście czci i uwielbienia, co Jezusowi na tronie, objawionym chociażby w Księdze Apokalipsy. To jest ten sam Jezus. Czy twój respekt, oddanie i cześć byłaby tego samego rodzaju? Czy w tym, co słabe i ograniczone, widzisz właśnie siłę, chwałę i moc? Czy raczej mówicie, a to liche, to powód do obojętności, pogardy, przejścia obok? Boże Narodzenie nam pokazuje, że tronem Boga była najpierw kołyska, żłób, potem jego życie pokazuje, właściwie śmierć, pokazuje, że tronem Boga był krzyż, symbol hańby. Tak, w tych momentach paradoksalnie powinniśmy widzieć właśnie chwałę Boga, wywyższenie Jezusa, a nie powód do jakiegoś takiego drapania, kłopotliwego drapania się w głowę i tłumaczenia, no tak, tak, niemowlę, płacz, pieluchy, no tak było, no trudno temu zaprzeczyć. Potem owszem, była hańba, nagość, bezbronność i ukrzyżowanie, ale wiesz, no to było kiedyś. Teraz Jezus już taki nie jest, to już minęło. Jezus jest teraz sędzią, jest teraz Bogiem w chwale, który przyjdzie zniszczyć swoich wrogów. Myślenie, że słabe i bezradne dziecko jest odwiecznym Synem Bożym, jest Bogiem w ciele, zupełnie nie pasuje do tego, co o chwale Bożej, co o Bogu myśli świat. Ale czasami nawet nie pasuje do tego, co myślimy o Bogu my jako chrześcijanie. Mówienie o niemowlęciu Jezusie zwykle oburza tych, którzy właśnie szukają wizji chwalebnego, sprawiedliwego Boga, który przyjdzie po to, żeby ukarać grzeszników. Ciężko nam sobie wyobrazić, że płacz tego dziecka to jest właśnie ludzki głos słowa, które powołało do istnienia wszystko. Jesteśmy gotowi do przyjęcia dorosłego Jezusa, silnego, mądrego, wojowniczego nauczyciela i proroka, ale wielbić dziecko? Nie? To takie infantylne i głupie się wydaje. My chcemy przecież być mądrzy, dorośli, zwłaszcza w sprawach religii. Tak? Niektórzy zwracają uwagę, no przecież Jezus nie jest dziś niemowlęciem w żłobie, jest przecież Panem, który przyjdzie jako sędzia. Innymi słowy, nie jest już kimś, kim był kiedyś. Tylko że to jest tylko po części prawda. Jezus nie jest już niemowlęciem, tak, to prawda, ale musimy pamiętać, że nim był. że wciąż ma w sobie naturę sługi, naturę uniżenia, wciąż pozostaje człowiekiem, Bogiem człowiekiem, wciąż pozostaje tym, który służy. I w liście do Filipian, tym urywku, który przeczytaliśmy, Filipian 2 rozdział, mówi o tym, żebyśmy odbijali w naszym codziennym życiu, odzwierciedlali postawę Jezusa. Nie czyńcie nic skutliwości, ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Niechaj każdy baczy na to, nie tylko na to, co jego, lecz i na to, co cudze. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie. Ten urywek to nie jest wykład teologii wcielenia. Tak? To jest tekst bardzo praktyczny. Paweł mówi, takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie. Tutaj Paweł mówi o praktycznym chrześcijaństwie. Nie mówi, słuchajcie, teraz wam powiem, jaki jest Jezus i wy sobie to zapamiętajcie i potem jak będzie egzamin z katechizmu, to musicie to powiedzieć. Nie, mówi, jacy mamy być względem siebie. Mamy być względem siebie takiego usposobienia, jakiego usposobienia jest Jezus. I teraz, jakie to jest usposobienie? Paweł mówi, to jest zaparcie się siebie, to jest wyrzeczenie, to jest służba, to jest poświęcenie, to jest uniżenie. Traktujcie innych jako wyższych od siebie. Innymi słowy, traktujcie potrzeby innych jako wręcz ważniejsze od potrzeb twoich. Miłość do bliźniego postaw ponad miłością własną. Widzisz dwie książki? Powiedz bliźniemu, okej, ty wybierz pierwszy. Widzisz jeden kawałek pizzy? Powiedz do bliźniego, w porządku, ty go weź. Powiedz do bliźniego, wiem, że tobie może jest trudniej, nie wiem, dojechać do mojego miejsca, niż mi dojechać do twojego domu, więc pozwól, że może ja przyjadę do ciebie. Albo wiem, że jesteś zmęczony, więc pozwól, że może ja dzisiaj zrobię, nie wiem, śniadanie albo obiad dla ciebie. Zobaczcie, to są takie prozaiczne rzeczy, przykłady pierwsze lepsze z naszego życia, ale nawet taka postawa w takich, wydawałoby się, drobnych rzeczach wymaga pomyślenia o innych. Wymaga pomyślenia, jak Jezus traktował innych. Ja chcę być jak Jezus. Jak On traktował ludzi. Tak? Całe Jego życie, zauważcie, że było i jest służbą dla ludzi, służbą dla innych. I ten tekst wzywa nas do tego samego usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który był Bogiem, czy jest Bogiem, opuścił swój boski tron, przyjął postać człowieka i służył ludziom. Mam wrażenie, że czasami błędnie odczytujemy ten tekst z listu do Filipian. Sądzimy, że skoro wcielenie było wyjątkowym, takim innym działaniem Boga niż zwykle, tak? Wiemy, że wcielenie miało miejsce przecież raz w historii. Bóg przyszedł, narodził się jako człowiek raz. To czasami sądzimy, że to uniżenie Boga było czymś naprawdę wyjątkowym w historii świata. Czyli innymi słowy myślimy tak. Mimo, że był Bogiem, mimo, że Jezus był Bogiem, zasiadał na boskim tronie, to zrezygnował z tego przywileju, ale tylko w pewnym momencie historii, przed wiekami. Kiedyś, dawno temu, około 2000 lat temu, Jezus Chrystus postanowił stać się sługą. Takie zrozumienie tego urywka jest wypaczonym obrazem Boga, dlatego że nieprawdziwym obrazem Boga, dlatego że sugeruje, że Jezus działał w sposób niezgodny z naturą Boga. Że uczynił wyjątek, że raz kiedyś stał się sługą, uniżył się, ale generalnie nie służy ludziom. Dopiero gdy sprawa nabiera jakichś tragicznych skutków, to Jezus decyduje się na taki krok, że dobra, grzech nabrzmiał tak mocno, że 2000 lat temu przybieram postać sługi, uniżam się i służę ludziom. I teraz skutek takiego myślenia skutkiem takiego myślenia jest fałszywy wniosek dotyczący naszego życia, naszego uświęcenia. W konsekwencji, konsekwencją takiego myślenia jest życie, które nie odzwierciedla Bożego serca. Pamiętacie, mówiliśmy kiedyś o psalmie 135, który mówi o tym, że człowiek upodabnia się do obiektu, który czci. Bożki pogan są ze złota, mówi psalmista, są dziełem rąk ludzkich, mają usta, a nie mówią, mają oczy, a nie widzą, mają uszy, a nie słyszą, nie ma też tchnienia w ich ustach. Niech będą im podobni twórcy ich, wszyscy, którzy im ufają. Człowiek upodabnia się, chcąc, nie chcąc, do obiektu, do Boga, którego czci. Tak, można powiedzieć, pokaż mi swoje życie, pokaż mi swoje zachowanie, a powiem ci, w jakiego Boga wierzysz. I teraz, jeżeli w taki sposób patrzymy na wcielenie, na Chrystusa, że On tylko raz kiedyś przyjął postać sługi i uniżył się te 2000 lat temu, jeżeli Bóg tylko okazjonalnie służy innym, to staniemy się tacy jak taki Bóg. Będziemy uważali służbę bliźniemu za wyjątek, takiego coś ekstra, taki bonus dla naszej wiary. Dlaczego? No bo przecież niby taki jest nasz Bóg. Okazjonalnie będziemy zwracali uwagę na innych ludzi, okazjonalnie będziemy pomagali innym ludziom, okazjonalnie się czegoś wyrzekniemy, zaprzemy, uniżymy. Dlaczego? No bo taki jest Bóg, w którego wierzymy. Jeżeli Bóg raz kiedyś wszedł na świat i się uniżył, no to tacy będą Jego wyznawcy. Raz kiedyś może zrobię dla Ciebie coś wyjątkowego, dobrego, coś, co przynosi Ci radość. Już raz kiedyś dałem Ci prezent. Tak? Czego chcesz więcej? Już raz kiedyś powiedziałem Ci, że Cię kocham. Czego chcesz ode mnie, kobieto? Nie odwołałem tego. Ile razy można? Już raz kiedyś zapraszałem Cię na obiad. Nie możecie sobie sami czegoś ugotować? Albo On mi nigdy nie dał czegoś wyjątkowego. To dlaczego ja mam być inny? Jeżeli uniżenie Boga jest wyjątkiem, to nasze uniżenie też będzie wyjątkiem. Natomiast w większości naszego czasu będziemy unikali ludzi, żeby czasami nie zakłócili naszego poczucia szczęścia i spokoju. Jeżeli ktoś tak żyje, to znaczy, że prawda o wcieleniu Jezusa nie wyryła się dostatecznie mocno w jego sercu. Poprzez postawę wobec bliźniego widać, w jakiego Boga wierzymy. Jeżeli ktoś jest bierny, apatyczny, egocentryczny, unika ludzi, no to znaczy, że wierzy w biernego Boga, który unika ludzi, który może służy, ale okazjonalnie od święta, może raz na 2000 lat. Biblia mówi, że jesteśmy powołani, żebyśmy byli naśladowcami Boga. Jesteśmy powołani do naśladowania Boga, szczególnie właśnie w Jego uniżeniu, Jego pokorze. I w kontekście Bożego Narodzenia mam wrażenie, że to nie jest zwykle sposób, w jaki obchodzimy to święto. I tutaj nie mam na myśli tego, że, nie wiem, radosna, materialna otoczka Bożego Narodzenia jest zła. Mam na myśli inne elementy Bożego Narodzenia, które czasami się pojawiają w czasie tych świąt. Takie rzeczy jak egocentryzm, koncentracja na sobie, chciwość. Tak, jesteśmy niezadowoleni, kiedy ktoś ominął nas może na liście prezentów, albo dostajemy to, czego byśmy nie chcieli. Jesteśmy zawistni, kiedy ktoś inny dostaje prezent, który może nam by się przydał. Bywamy czasami szorstcy, w złym humorze, jacyś niemili, nieprzyjemni. Jak to ktoś powiedział, jesteśmy jak rozerwany i nieposprzątany papier do pakowania. I wtedy żadne lampki choinkowe, dobre jedzenie, wszystkie starannie przygotowane, kolorowe prezenty, no nie mogą uczynić Bożego Narodzenia prawdziwym Bożym Narodzeniem, jeżeli nie świętujemy tak naprawdę uniżenia Boga i nie manifestujemy tego uniżenia w naszym życiu. Mówiliśmy tydzień temu, że Boże Narodzenie to są warsztaty radości, że mamy uczyć się, tak jak Bóg, dawać hojnie z radością. Ale Boże Narodzenie to są też warsztaty uniżenia, to są takie warsztaty wzajemnego służenia. Znowu, nieokazjonalnie, to jest dobry początek, żeby zacząć nowy rok w ten sposób. To są dobre warsztaty radosnego szukania tego, co innych, a nie nasze. I to wymaga myślenia o innych. Jak mogę sprawić im prawdziwą radość, a nie jedynie odbębnić swój obowiązek? Co przynosi jemu prawdziwą radość, zadowolenie, sytość? Może on jednak lubi coś innego niż to, co ja lubię. Może dam jemu coś, co on lubi, a nie coś, co ja lubię. Tak? I tak robi Bóg. Bóg służy nam, wychodząc naprzeciw naszym największym tęsknotom i pragnieniom, a nie dlatego, żeby odbębnić zadanie, odrobić lekcję. Służy nam, żeby przynieść nam trwałą radość, pokój, sytość, przebaczenie, wolność. I czerpie z tego naprawdę radość, a nie zawstydzenie. Czyli nasze zbawienie jest związane z uniżeniem Jezusa. Uniżenie Jezusa zresztą nie tylko zbawia nas, ale też uczy, jak my w naszym codziennym życiu mamy zwyciężać świat przez pochylenie. Pomyślcie, jak często zwracamy uwagę na innych, pochylamy się, jesteśmy uniżeni. Jak wygląda właśnie ta służba wzajemna, to uniżenie względem innych. Jezus wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi, tak to wygląda w przypadku Jezusa, stał się podobny ludziom, okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Innymi słowy, ofiarna śmierć Jezusa była kolejnym konsekwentnym krokiem Jego ofiarnego życia. Czyli Jego ofiarna śmierć, gdybyście popatrzyli na Chrystusa umierającego na krzyżu, pomyślelibyście, On nie robi niczego innego niż czynił za życia. Służył ludziom za życia, służy ludziom umierając za ich grzechy i wisząc na krzyżu. I tak ma wyglądać nasze życie. Czyli nasza, gdyby przyszło nam, nie wiem, złożyć nasze życie w ofierze, gdybyśmy musieli umrzeć, to ta śmierć nie powinna być niczym innym, jakimś odseparowaniem od tego, jak żyliśmy. Ofiarna śmierć powinna być konsekwencją ofiarnego życia. I tak to wyglądało w przypadku Jezusa. Kiedyś, chyba mówiłem wam podczas któregoś z kazań parę lat temu o przykładzie, który przywoływała Jola. Mówiła o znajomym, to był chyba, nie wiem, kto był, oficer sił powietrznych w Warszawie, który podczas jakiejś kościelnej imprezy w czasie gry w kalambury miał udawać kijankę, znaczy miał pokazać kijankę bez pomocy słów. No i położył się na podłodze i zaczął się wić jak kijanka. Poważny facet, którego wielu ludzi w kościele widziało wcześniej jako dorosłego, 40-letniego faceta w mundurze, nagle zaczyna po prostu się wić, udawać kijankę. Dlaczego? No po to, żeby jego drużyna zdobyła punkt w zabawie. Zdjął maskę takiego niedostępnego, poważnego oficera i tak jakby powiedział, wiecie co, pokażę wam jeszcze jedną moją cechę, o której jeszcze nie wiecie, ale to jestem ja. Oficer sił powietrznych z Ameryki zresztą, nie? Stanów Zjednoczonych chyba. To jest dobra ilustracja, że musimy się uniżyć dla dobra innych. To nie inni mają podskakiwać do ciebie, to ty masz się uniżać, pochylać na poziom wzroku naszych bliźnich. I obrazem tego uniżenia w Biblii, no właśnie są dzieci, tak? Jezus w Ewangeliach powiedział, że musimy się stać jak małe dzieci, jeżeli chcemy wejść do Królestwa Bożego. Dlaczego? Ponieważ On sam stał się dzieckiem. Ponieważ On sam stał się niemowlęciem. Stał się nie tylko człowiekiem, stał się właśnie dzieckiem, niemowlakiem. Tak? Jeżeli Jezus w niebie, kiedy spotkamy Go w niebie, to nie wiem, może pokaże nam jakieś zdjęcia ze swojego dzieciństwa. No zobacz, to jestem ja jako małe dziecko, to jestem ja jako dwuletnie dziecko, to jestem ja jako czteroletnie dziecko. I kiedy Jezus te zdjęcia pokazywałby nam w niebie, to pewnie, jeżeli będzie to robił, to nie będzie tego robił z zawstydzeniem, nie będzie tego robił z takimi rumianymi policzkami, no wiesz, to byłem ja, ale nikomu tego nie mów, bo wiesz, teraz jestem królem. I te zdjęcia mogłyby po prostu wnieść jakąś skazę na moim świętym charakterze, na mojej chwale. Tak, owszem, no kiedyś się uniżyłem, ale dzisiaj uważam to trochę za obciach, za rzecz niegodną króla. Zobaczcie, że my czasami, nie wiem jak jest z wami, ale mam wrażenie, że czasami wstydzimy się na przykład pokazywać w albumach zdjęcia z naszego dzieciństwa. Nie wiem, no może jeszcze, jak byliśmy szczuplejsi, to może jeszcze przystojniejsi, to może jeszcze pokażemy, nie? Ale jak byliśmy dzieciakami, co ja się będę wygłupiał? Jeszcze mnie wyśmieją. Jestem przecież pastorem, co inni mają mi wiedzieć, jako sześciolatka z umorzoną buzią, potarganymi włosami, kiedy miałem, nie wiem, 6 lat, dziurę w skarpecie i jakieś, nie wiem, przerwy między zębami po wypadniętych mleczakach. Co ja się będę wygłupiał? I w podobny sposób czasami czujemy zażenowanie na widok małego Jezusa. Nie, to tak nie wygląda nasz Bóg. No może kiedyś, no. Ale przestań to podkreślać. To nie nasz Bóg. On jest Bogiem wielkim, jest Bogiem potężnym. Tylko że Jezus patrzy i On się nie wstydzi tych ilustracji, kiedy był przewijany przez swoich rodziców. Nie wstydzi się tych kolęd o małej dziecinie w żłobie. Skąd wiemy, że się tego nie wstydzi? Dlatego, że sam nam powiedział o tej historii i powiedział nam to bez poczucia zażenowania, bez rumieńców, że oto Bóg nagle coś coś traci ze swojej chwały. Jest odwrotnie. Bóg narodzony jako dziecię manifestuje Boże serce, manifestuje Bożą chwałę, właśnie wywyższenie Boga, wywyższenie, które dokonuje się paradoksalnie przez uniżenie, przez służbę, wyrzeczenie. Czyli kiedy mówimy, że Stwórca gwiazd nosił pieluchy, to nie okazujemy mu w ten sposób braku respektu. Raczej rozpoznajemy w nim Boga uniżonego, który też do nas mówi: uniżcie się jak te małe dzieci, bo ja sam byłem jak to małe dziecię. Uniżcie się. I to nie raz kiedyś, ale niech wasze życie będzie służbą innym. No, używając tego przykładu, tak jakby Bóg mówił: mój syn stał się kijanką, żeby was przenieść do królestwa. Czyli opisy narodzenia Jezusa w stajni to nie jest przypadkowy epizod w Ewangeliach. Duch Święty celowo nam utrwalił opisy małego Jezusa, żebyśmy pamiętali, że Bóg nie przyszedł na świat jako heros. Bóg przyszedł jako dziecko, żeby nauczyć nas, że królestwo nie szerzy się poprzez bomby i czołgi, ale przez uniżenie, miłość i pokorę. I skutecznie to robi od 2000 lat. Nie? To, co przyciąga do Jezusa, to nie siła zbroi i pancerza, ale siła uniżenia, pokory, łaski i przebaczenia. I to jest droga dla nas. Jeżeli szukasz chwały, własnej chwały, to nie polega na tym, że powinniśmy o nią wołać. Szukać chwały to służyć innym. I czasami mamy z tym problem, tak? Też nie jestem odosobniony. Domagamy się szacunku nie przez uniżenie i służbę, ale poprzez wołanie o szacunek. Tak, coś mi się należy. Tylko że Chrystus nie tak woła o chwałę. Chrystus tego nie robi. Chrystus buduje swój autorytet przez uniżenie. Także jeżeli nie mamy, już kończąc, nie mamy jeszcze jakichś noworocznych postanowień, to właśnie zachęcam do tego. Postanowienie uniżenia na wzór Jezusa, służby na rzecz bliźnich. Nie wiem, to mogą być takie rzeczy jak: zaproszę kogoś do siebie na obiad przynajmniej raz w miesiącu. Nie będę zabiegał o ostatnie zdanie w jakimś sporze z kimś. Kiedy ktoś będzie miał rację, nie ma problemu, przyznam to z pokorą. Kiedy ja będę miał rację, albo będę myślał, że mam rację, nie będę zawsze dążył do tego, żeby moje było na wierzchu. Będę sam częściej wychodził z inicjatywą, widząc potrzebę. Będę sam starał się widzieć potrzebę. Uniżenie Jezusa widzimy nie tylko w Jego narodzeniu, ale tak jak wspomniałem, też w całym Jego życiu. Tam, gdzie Jezus się udawał, tam służył. Swoim czasem, uwagą na kimś, swoimi dobrami. Uzdrawiał ludzi, uwalniał ludzi od mocy demona, nauczał ludzi, karmił ludzi, bawił się z ludźmi, umywał nogi ludziom. Ten, który powiedział: musicie się uniżyć, sam się uniżył. Przyszedł w stajni, a nie w otoczeniu możnych i władców. Jego językiem komunikacji, kiedy przyszedł na świat, nie były słowa, ale płacz. Przychodząc na świat jako dziecko, nauczył nas, no właśnie, jak zwyciężać zło dobrem. Co to znaczy nadstawiać policzek? Co znaczy się pochylić, uniżyć i służyć? Także mały Jezus to początek klęski diabła. I Herod dobrze o tym wiedział. Pamiętacie reakcję Heroda na wieść o narodzeniu dziecięciu? Dobrze wiedział, co to oznacza dla jego królestwa. Oznacza to kres jego królestwa. Małe dziecko to znak porażki sił ciemności. Małe dzieci śpiewające w kościele to znak porażki bezbożności w świecie. Bóg odbiera chwałę z ust sących i niemowląt na przekór swoim nieprzyjaciołom. Uniżony chrześcijanin, szukający tego, co bliźniego, a nie moje, to jest właśnie znak uniżenia i klęski diabła. Pomódlmy się. Panie Boże, dziękujemy Ci, że mogliśmy wysłuchać Twojego słowa. Dziękujemy za duchowy pokarm dla naszych dusz. Twoje słowo, które trwa na wieki. Prosimy, abyśmy nie tylko byli słuchaczami Twojego słowa, ale także Jego błogosławionymi wykonawcami. Niech Twoje słowo znajdzie ucieleśnienie w naszych sercach, umysłach i czynach. Prosimy Cię o to przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który z Tobą i Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Amen.